Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A Journey into the Deaf World, autorstwa Harlana Lane'a, Roberta Hofmeistera i Bena Bahana, to obszerne opracowanie z obszaru Deaf Studies, językoznawstwa społecznego i edukacji.
Książka, wydana w 1996 roku przez Dantian Press, przedstawia społeczność głuchych w Stanach Zjednoczonych nie przede wszystkim jako grupę osób z ubytkiem słuchu, lecz jako wspólnotę językową i kulturową związaną z amerykańskim językiem migowym, czyli ASL. Tytułowa podróż ma charakter poznawczy, prowadzi czytelnika przez kwestie tożsamości, komunikacji, wychowania dzieci, szkolnictwa, technologii oraz relacji między światem głuchych a dominującym społeczeństwem słyszącym. Znaczenie ma także perspektywa autorów, wśród których są badacze o odmiennych związkach z tą społecznością, w tym osoba głucha i coda, czyli słyszące dziecko głuchych rodziców.
Autorzy łączą analizę społeczną z relacjami z doświadczenia, dzięki czemu wyjaśniają, dlaczego język migowy. Więzi wspólnotowe i prawo do samookreślenia są centralne dla rozumienia Deaf World. Celem książki jest zakwestionowanie czysto medycznego spojrzenia na głuchotę oraz pokazanie konsekwencji bardziej kulturowego językowego ujęcia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Deaf World jako wspólnota językowa i kulturowa, a nie wyłącznie kategoria medyczna. Najważniejszym założeniem książki jest rozróżnienie między głuchotą rozumianą medycznie a przynależnością do świata głuchych rozumianego kulturowo. Autorzy wskazują, że sama utrata słuchu nie wyczerpuje doświadczenia człowieka głuchego. O przynależności do Deaf World decydują również używany język, relacje społeczne, wspólne praktyki komunikacyjne oraz identyfikacja z daną wspólnotą.
Po tym ujęciu ASL nie jest narzędziem zastępującym mowę, lecz podstawą pełnoprawnego życia społecznego i przekazu kulturowego. Taka perspektywa zmienia sposób stawiania pytań o potrzeby głuchych.
Zamiast pytać wyłącznie, jak skorygować brak słyszenia, należy pytać, czy dana osoba ma dostęp do języka, edukacji, informacji i kontaktu z własną społecznością.
Książka analizuje również napięcie między normami społeczeństwa słyszącego a doświadczeniem osób, dla których komunikacja wzrokowa jest naturalna.
Autorzy nie twierdzą, że kwestie zdrowotne nie istnieją, ale sprzeciwiają się redukowaniu całego życia głuchych do diagnozy. To rozróżnienie ma praktyczne skutki dla edukatorów, rodzin i specjalistów, ponieważ wpływa na to, czy dziecko postrzega się jako problem wymagający naprawy, czy jako osobę potrzebującą wczesnego dostępu do języka i wspólnoty. Po drugie, ASL jako język naturalny i podstawa dostępu do wiedzy oraz relacji, a Journey into the Deaf World poświęca wiele uwagi naturze amerykańskiego języka migowego. Autorzy opisują ASL jako język manualno-wizualny, a więc taki, którego znaczenie powstaje poprzez ruch, przestrzeń, mimikę i organizację przekazu widzialnego.
Kluczowe jest tu uznanie, że język migowy nie jest uproszczonym kodem gestów ani niedoskonałą kopią angielskiego. Ma własne zasady i stanowi naturalny środek porozumiewania się wielu głuchych Amerykanów. Z tego wynika argument dotyczący rozwoju dzieci.
Dziecko, które ma pełny dostęp do języka dostosowanego do jego możliwości percepcyjnych, może uczestniczyć w komunikacji rodzinnej, uczyć się i budować poczucie przynależności. Odmowa lub opóźnianie takiego dostępu może natomiast ograniczać kontakt z otoczeniem, niezależnie od intencji dorosłych. Autorzy nie traktują ASL wyłącznie jako tematu lingwistycznego. Pokazują jego rolę w tworzeniu więzi, przekazywaniu doświadczeń i uczestnictwie w kulturze głuchych.
Książka rozszerza też perspektywę na osoby słyszące, dla których znajomość języka migowego może być sposobem na bardziej świadomą komunikację z głuchymi krewnymi, uczniami lub współpracownikami.
W ten sposób język zostaje przedstawiony jako warunek równoprawnego udziału, a nie jako specjalistyczna usługa dodawana na końcu procesu edukacyjnego. Po trzecie, edukacja dzieci głuchych i znaczenie wczesnego, dostępnego języka. Kwestia edukacji należy w książce do tematów o największej wadze praktycznej.
Autorzy zestawiają rzeczywiste doświadczenia dzieci głuchych z pytaniem o to, jak szkoła mogłaby lepiej odpowiadać na ich potrzeby.
Sednem nie jest proste przeciwstawienie jednej techniki drugiej, lecz problem dostępności komunikacji i wiedzy. Nauczanie nie może być skuteczne, jeśli uczeń otrzymuje treści w formie, do której nie ma pełnego dostępu.
Z perspektywy książki szczególnie ważne jest, aby dzieci miały kontakt z bogatym językiem jak najwcześniej, a nie dopiero wtedy, gdy system uzna, że inne metody nie wystarczają.
Autorzy wiążą edukację z szerszym rozwojem społecznym. Szkoła może przekazywać materiał programowy, ale wpływa także na to, czy dziecko spotyka dorosłych głuchych. Poznaje własną historię i widzi, że jego sposób komunikacji ma społeczną wartość. Brak takich doświadczeń może wzmacniać izolację. Omówienie edukacji jest więc zarazem krytyką rozwiązań opartych wyłącznie na dostosowaniu dziecka do świata słyszących. Książka postuluje podejście, które traktuje ASL i kulturę głuchych jako zasoby edukacyjne. Dla rodziców i nauczycieli wniosek jest konkretny. Decyzje dotyczące komunikacji powinny być oceniane nie tylko przez pryzmat ćwiczenia mowy lub wyników technicznych, ale także przez ich wpływ na rozumienie, w relacje i długofalową tożsamość dziecka. Po czwarte, integracja ze społeczeństwem słyszącym bez rezygnacji z tożsamości głuchych. Autorzy analizują relacje między Deaf World a szerszym społeczeństwem słyszącym jako relację złożoną, a nie jako wybór między całkowitą separacją i pełnym upodobnieniem.
Osoby głuche funkcjonują w instytucjach, miejscach pracy, szkołach i rodzinach, w których dominują normy komunikacji dźwiękowej.
Jednocześnie mogą utrzymywać silne więzi ze wspólnotą opartą na AZEL. Książka pokazuje, że integracja staje się pozorna, gdy wymaga porzucenia języka migowego lub ukrywania własnej tożsamości. Rzeczywiste uczestnictwo wymaga dostępu do komunikacji, wzajemnej wiedzy i uznania odmiennych sposobów organizowania kontaktu społecznego.
Ta perspektywa pozwala inaczej spojrzeć na pojęcie niezależności. Nie oznacza ono koniecznie działania bez pomocy innych, lecz możliwość uczestniczenia w życiu publicznym na sprawiedliwych zasadach. Autorzy zwracają uwagę, że wiele barier nie wynika bezpośrednio z głuchoty, ale z braku tłumaczenia, niedostępnych informacji i przekonania, że komunikacja mówiona jest jedyną normą.
Wartością książki jest także uwzględnienie zróżnicowania doświadczeń, w tym osób wychowanych w rodzinach głuchych oraz słyszących.
Dzięki temu nie przedstawia ona świata głuchych jako jednolitego ani odizolowanego. Zamiast tego wyjaśnia, jak język i wspólnota umożliwiają aktywne uczestnictwo w większym społeczeństwie bez wymogu kulturowej asymilacji. Na koniec, technologia. Doświadczenia międzynarodowe i pytanie o przyszłość Deaf World. Książka rozpatruje technologię w sposób ambiwalentny jako źródło nowych możliwości, ale też potencjalnych ograniczeń narzucanych bez udziału samych głuchych. Narzędzia komunikacyjne mogą ułatwiać kontakt, dostęp do usług i udział w życiu społecznym.
Nie są jednak automatycznie neutralne.
Ich wartość zależy od tego, czy wzmacniają wybór, dostępność i relacje, czy też służą wyłącznie presji, by osoby głuche dostosowały się do norm słyszącej większości. Ponieważ publikacja pochodzi z 1996 roku, konkretne przykłady technologiczne należy czytać w ich historycznym kontekście. Trwałe pozostaje jednak pytanie postawione przez autorów, kto definiuje postęp i według jakich kryteriów ocenia się jego skutki. Ważnym rozszerzeniem analizy są odniesienia do społeczności głuchych w innych krajach. Pozwalają one dostrzec, że doświadczenie głuchych jest kształtowane zarówno przez uniwersalne potrzeby językowe, jak i przez lokalne instytucje,
politykę edukacyjną oraz społeczne postawy wobec języka migowego. Przyszłość Deaf World nie zostaje tu przedstawiona jako nieuchronne zanikanie odrębności.
Zależy raczej od zachowania języka, międzypokoleniowego przekazu kultury oraz realnego prawa do uczestniczenia w decyzjach dotyczących edukacji i technologii.
To podejście chroni przed technologicznym optymizmem, który ignoruje kwestie władzy, dostępu i tożsamości. Podsumowując,
A Journey into the Deaf World będzie szczególnie wartościowa dla studentów Deaf Studies, pedagogiki, językoznawstwa i pracy socjalnej, a także dla nauczycieli, tłumaczy,
specjalistów oraz rodzin dzieci głuchych.
Może również służyć czytelnikom słyszącym, którzy chcą zrozumieć, dlaczego rozmowa o głuchocie nie powinna ograniczać się do medycyny, rehabilitacji i indywidualnych ograniczeń.
Jej praktyczna korzyść polega na dostarczaniu ram do bardziej odpowiedzialnych decyzji dotyczących języka, szkoły, dostępności i kontaktu ze społecznością głuchych.
Korzyść intelektualna jest równie istotna. Książka uczy rozpoznawać, że normy komunikacyjne większości bywają mylone z normami uniwersalnymi.
Na tle publikacji przedstawiających głuchotę przede wszystkim jako problem kliniczny wyróżnia ją konsekwentne osadzenie zagadnienia w kulturze i języku.
Nie jest to jednak wyłącznie manifest tożsamościowy. Autorzy łączą teorię społeczną, opis ASL, zagadnienia edukacyjne, doświadczenia życiowe oraz refleksje nad instytucjami i technologią.
Szczególne znaczenie ma różnorodna perspektywa autorska, która ogranicza jednostronność spojrzenia z zewnątrz.
Należy pamiętać, że część omówień technologii nosi ślady czasu publikacji.
Nie przekreśla to jednak głównych tez, ponieważ problemy dostępu do języka, samostanowienia i uznania kulturowego pozostają aktualne.
To książka wymagająca, lecz ważna jako fundament rozumienia amerykańskiej społeczności głuchych i jako krytyczne narzędzie do oceny współczesnych praktyk wobec niej.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Harlan Lane, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.